Witajcie, dzisiaj rozpoczynamy ekspozycję listu do Filipian. Chciałbym zaprosić nas wszystkich do pochylenia się nad tekstem z pierwszego rozdziału listu do Filipian, wersety od 3 do 11. Zanim do tego przejdziemy, pozwólcie, że podzielę się kilkoma spostrzeżeniami. Myślę, większość z nas podziela być może te spostrzeżenia. Zgodzisz się ze mną, że żyjemy w dziwnych czasach? Można je opisać jako dążenie do beztroskiego życia, przepełnionego płytkim, pustym śmiechem, zabawą. Niestety z daremną gonitwą do prawdziwej radości. Zachodni świat w pogoni za radością, za tą prawdziwą radością, tonie w morzu hedonistycznego dogadzania sobie. Na skutek tego większość z nas potyka się, chodząc jak w ciemności, kompletnie zdezorientowani, gorączkowo poszukujemy satysfakcji i prawdziwej radości. Pamiętasz może ostatnią scenę z Wesela Wyspiańskiego, te tańczące chochoły? To stan, w którym trwa tak wielu, złapani w hipnotycznym tańcu bez sensu. W pogoni za prawdziwą radością łapią jedynie przebłyski tego prawdziwego światła radości, tego szlachetnego światła radości, najczęściej jednak zadowalając się udawanym, sztucznym i dlatego ulotnym światłem. Od czasu do czasu, i to jest bardzo smutne niestety, światełko satysfakcji, które wabi wielu współczesnych nam ludzi, okazuje się w końcu nie radością, nie tym szlachetnym światłem radości, ale ogniem trawiącym, który niszczy od środka. W pogoni za radością jesteśmy nagrodzeni jedynie chichotem. Radość wielu z nas zamieniła na wesołkowatość, która zamiast oświetlać nasze umysły, rozgrzewać nasze serca, niszczy nas od środka. Jesteśmy coraz bardziej otępiali. Paweł wieki temu doskonale zdawał sobie sprawę z tego właśnie stanu. Przez wiele lat, jak pamiętamy, sam po omacku błąkał się w ciemności swojego fanatyzmu i pychy religijnej, aż do tego wyjątkowego dnia pod Damaszkiem, kiedy oświecony światłem Bożej łaski upadł na ziemię, opromieniony tą łaską, doznał całkowitej przemiany życia. Od tego spotkania, mimo że tak często musiał cierpieć, miał tak trudne życie, ani razu, już nigdy, to światło Bożej łaski nie przyćmiło jego umysłu i jego radości. Dowodem jego niezwykłej postawy jest właśnie treść listu do Filipian. Z całą pokorą chciałbym zachęcić, dzisiaj znajdź proszę 15-20 minut czasu na to, ażeby przeczytać w całości ten list. To jest jak list zakochanej osoby do kogoś najdroższego. I ty, i Duch Święty nam to podpowiada, upewnia nas, ty możesz czuć się tą osobą, do której pisze Paweł. Apostoł pisał w trudnym dla siebie czasie ten szczególny list. Siedział w więzieniu. Jednak czytając ten list, możemy odnieść zgoła inne wrażenie. Wydawałoby się, że apostoł albo autor tego listu siedzi sobie wygodnie na werandzie nad brzegiem Morza Śródziemnego, owiewany bryzą, chłodną bryzą od morza. Gdzieś zażywa w spokoju i wspaniałości, a nie siedzi w ponurej, śmierdzącej celi więziennej. Mimo straszliwych okoliczności, licząc się z tym, że być może to jest jego ostatni list w życiu, Paweł promienieje radością. Jak to możliwe? Jego sekretem jest nastawienie do życia. Jestem przekonany, że analizując list do Filipian, każdy z nas, który tutaj stanie i będzie miał ten przywilej i zaszczyt dzielenia się swoimi przemyśleniami, będzie właśnie zauważył to nastawienie do życia jako fundament radości. Paweł żył dla Chrystusa. Jego celem było głoszenie Ewangelii. To go trawiło, to go wiodło. To było tym motorem napędzającym jego życie. Oto dowód. Jedynie w pierwszym rozdziale listu do Filipian aż 18 razy odnosi się do Chrystusa. Wyrazem jego mentalności są słowa z 21 wersetu pierwszego rozdziału. Jeżeli masz otwarty list do Filipian, to w pierwszym rozdziale, 21 werset, Paweł mówi: dla mnie życie to Chrystus, oczywiście. Dla mnie życie to Chrystus. To jest treść jego życia. To jest jego mentalność. To jest jego wizja życia. Radość Pawła nie była uzależniona od okoliczności i doświadczeń, ponieważ wiedział, że za wszystkim, co go spotyka, w każdej chwili jego życia i jego służby stoi Chrystus, który dla niego jest życiem. Tu leży źródło jego radości. My mamy trochę inaczej. Zachodnia cywilizacja przy całym swoim rozwoju zmusza mnie i ciebie do starannego ryglowania drzwi, kiedy idziemy spać, do szczelnego zamykania okien, kiedy wyjeżdżamy z domu. Nie chcemy, aby nas skrzywdzono, nie chcemy narazić się na cierpienia. A tak przy okazji, ile masz przy sobie kluczy w tej chwili? Jak myślę, to ja mam tylko dwa, ale myślę, że wielu z nas ma o wiele więcej kluczy, tych fizycznych. Pamiętasz, jakie wszystkie hasła do swoich aplikacji, ażeby mieć dostęp do nich w komputerze? Ile musisz pinów zapamiętać? To jest mentalność współczesnego świata. Ludzie lasu zamieszkujący Amazonię, niektórzy nazywają ich prymitywnymi, śpią przy otwartych domach, całkowicie beztroscy, bez cienia strachu. A my liczymy na siły policyjne, borykamy się z poczuciem strachu, gniewu, ostrożności. Każdy pilnuje swojego portfela i to już stało się nawykiem. Jeżeli nawet nie pilnujesz swojego portfela, to uznany jesteś za człowieka lekkomyślnego i nieodpowiedzialnego. Karalne jest nie zamykać samochodu zgodnie z przepisami prawa drogowego w naszym kraju. Zanim wejdziesz na pokład samolotu, jesteś dogłębnie, szczegółowo prześwietlony i sprawdzony. Byłem zaszokowany tym odkryciem, jakie miałem na Manhattanie, ale nie tylko na Manhattanie. W większości dzielnic Nowego Jorku szkoły powszechne są zawarowane ogrodzeniami wysokimi i uczniowie, i każdy, kto wchodzi do szkoły, musi przejść przez bramki. Detektory metalu. Te detektory metalu są coraz częściej spotykane w wielu biurach czy wielu budynkach użyteczności publicznej w Nowym Jorku, ale nie tylko. To jest nasza cywilizacja Zachodu. 20 wieków temu Pawłowi też nie były obce ani wrogość, ani przemoc. Siedział w celi więziony za wierną i bezkompromisową służbę innemu więźniowi, z dużej litery więźniowi, który ostatecznie zginął haniebną śmiercią na krzyżu. Zimą cela Pawła paraliżowała z chłodem. Latem smród i zaduch zapierały dech w piersiach. Panoszyły się tam choroby i szczury. Jedzenie było racjonowane, nie miał żadnych wygód. Przeżycie kolejnego dnia było największym wyzwaniem. Jednak nie zadziwiają nas warunki, w jakich żył Paweł. Ale zadziwia nas jego stan umysłu i serca, z jakimi to znosił. Jak to możliwe, że w tak strasznych i nieprzyjaznych warunkach potrafił z takim pozytywnym nastawieniem do życia napisać swój list do Filipian? Jak to możliwe, że potrafił się autentycznie cieszyć, autentycznie radować? Schizofrenia? Nie, wiemy, że nie. Był bardzo logicznym człowiekiem i przy zdrowych zmysłach. Dziwna poza religijna? Też nie, bo ona w końcu gdzieś się wyczerpuje. Jego postawę można opisać następująco. Nie ma znaczenia, w jakich warunkach przychodzi mi żyć, bo jak długo Chrystus jest uwielbiony, a Ewangelia głoszona, jestem szczęśliwy. Autentycznie się z tego cieszę. To jest sedno życia Pawła. Też tak masz? Paweł cieszył się niezależnie od okoliczności, jak powtórzyłem już 3 razy. One pogłębiały jedynie jego więzi z Ewangelią. Jeżeli otworzymy 1 rozdział listu do Filipian, to w pierwszych 11 wersetach widzimy właśnie to odniesienie do więzi z Ewangelią, te nieprzyjemne okoliczności jedynie sprzyjały w życiu Pawła poszerzeniu wpływu i zakresu oddziaływania Ewangelii. O tym pisze od 12 do 26 wersetu 1 rozdziału, a też umacniały jego wierność wobec Ewangelii, wersety 27 do 30. Chciałbym teraz przeczytać wersety od 3 do 8 i w tych wersetach Paweł wyraża swoją wdzięczność. Posłuchajmy. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy was wspominam. W każdej mojej modlitwie dziękuję mu zawsze z radością za to, że pomagacie szerzyć Ewangelię od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Jestem bowiem przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, ukończy je do dnia Chrystusa Jezusa. Mam prawo tak myśleć o was wszystkich, gdyż noszę was w swoim sercu i wy wszyscy macie udział w tej samej łasce, której ja dostępuję zarówno wtedy, gdy jestem w kajdanach, jak też gdy bronię Ewangelii i ją umacniam. Bóg mi świadkiem, jak bardzo zależy mi na was wszystkich w Chrystusie Jezusie. Za co dziękuję? W wersetach od 3 do 5 za społeczność. To jest dziwne pojęcie, albo to jest dziwna wartość, która została zdewaluowana, tak jak większość z tych chrześcijańskich wartości. Dziękował za dzielenie społeczności, koinonii, jak pisał w swoim liście koinonii z Filipianami. Słowo koinonia, wspólnota czy społeczność, znaczy po prostu współposiadanie. To jest udział w czymś wspólnym. I to współposiadanie angażuje nas nie tylko intelektualnie, mentalnie, ale i duchowo. Jest to dzielenie się wspólnym dobrem. Taka jest definicja tego pojęcia koinonia. Prawdziwa społeczność, do której odwołuje się Paweł, jest czymś znacznie głębszym niż tylko miły czas przy kawie, fajna pogawędka, spędzenie świetnego czasu przy suto zastawionym stole. Nie można mieć społeczności, jeśli mówimy o koinonii w sensie Nowego Testamentu, nie można mieć tego rodzaju społeczności, jeżeli z drugą osobą nie dzielisz tego czegoś. Dla nas, ludzi wierzących, tym czymś jest doświadczenie rzeczywistości życia wiecznego. I to doświadczenie może być zrodzone tylko mocą Ducha Świętego. Nie możesz tego w sobie wytworzyć. Jak bardzo byś pragnął, nie jesteś w stanie. Tylko wtedy, kiedy człowiek zaufa Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, jest w stanie doświadczyć tej właśnie społeczności Ewangelii, o której czytamy w 5 wersecie 1 rozdziału. I Paweł dziękuje Filipianom za to, że nie tylko dzieli tę społeczność, ale ona ma praktyczny wyraz. Czytamy tam, że dziękuje, że pomagają mu szerzyć Ewangelię. Odnosi się do ich postawy, do ich wsparcia finansowego, które było tak charakterystyczne dla Filipian. Drodzy, chrześcijańska wspólnota jest cudem. Ludzie, którzy z natury nie mają ze sobą nic wspólnego, nagle przemienieni przez moc Ducha Świętego znajdują tę wspólną płaszczyznę, ten wspólny punkt odniesienia, to wspólne pragnienie, aby ze sobą być. Pomyślmy o początkach służby Pawła w Filipii, o tym czytamy w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Pamiętasz, kogo tam spotkał? Najpierw spotkał tę bogatą kobietę Lidię, która wyrabiała purpurę. Ona zaprosiła Pawła i jego współpracowników, aby u niej zamieszkali. Nie mogła się nasłuchać tego wszystkiego, co Paweł miał do powiedzenia. A kiedy Paweł wychodził na ulicę, aby dzielić się z innymi Ewangelią, mówimy o ulicznej ewangelizacji, to pamiętacie tę niewolnicę, która mu zawzięcie przeszkadzała, która nawoływała innych. To jest ten, który tutaj mówi o Mesjaszu. Młoda dziewczyna, która była opętana przez demona. A potem, kiedy siedział w więzieniu, niesłusznie oskarżony i skazany, pamiętacie stróża więzienia, który na koniec przyszedł i mówi: co mam zrobić, panowie, ażeby być zbawionym? Trzy osoby, kompletnie różne pochodzenie, kompletnie różna grupa społeczna, nic ze sobą nie mieli wspólnego. I kiedy Paweł uwolniony wyszedł już z Filipii, zakładając zbór, te trzy osoby zawiązały ze sobą tę szczególną więź, koinonię. Tę szczególną wspólnotę złączyła ich koinonia. To właśnie więź tej szczególnej społeczności sprawiła, że Filipianie postanowili mimo własnych braków uczestniczyć w wysiłku finansowym Pawła. Czytamy o tym, że zrobili to raz, kiedy był w Tesalonice, 4 rozdział naszego listu do Filipian, ale w 2 liście do Koryntian czytamy, że drugi raz to zrobili, kiedy on służył w Koryncie i musiał się z czegoś utrzymać. I znowu to zrobili, kiedy uwięziony w więzieniu dowiedzieli się o tym, postanowili wysłać swojego brata Epafrodyta, aby posługiwał Pawłowi w więzieniu. Więź z Filipianami, więź apostoła Pawła była tak silna, że żarliwie chciał z nimi przebywać, chciał ich zobaczyć. O tym czytamy w 8 wersecie 1 rozdziału. Bardzo zależy mi na was wszystkich w Chrystusie Jezusie. Więcej już się nie dało. To jest tego rodzaju miłość, która odzwierciedlała miłość samego Chrystusa. Paweł był wdzięczny za społeczność, ale dalej czytamy, że był wdzięczny, 6 werset, za ich końcowe zwycięstwo. Pisze do Filipian: jestem bowiem przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, ukończy je do dnia Chrystusa Jezusa. Gdy apostoł dziękował za wsparcie Filipianom, nie mógł pominąć słowa wdzięczności za ich wewnętrzne wewnętrzną wolność. Za to, co się w ich sercach dokonało. I to wynosi przed Bogiem jako wyraz swojej wdzięczności. Dziękował Panu, który rozpoczął w nich dobre dzieło oraz sławił Boga za to, że ukończy je w dniu Chrystusa Jezusa. Spróbujmy na chwilę się nad tym zastanowić. O czym on tutaj mówi? Znajduje tu trzy ważne myśli. Po pierwsze, zbawienie jest dziełem Bożym. O tym pisze Paweł. To nie Filipianie wzbudzili w sobie iskrę zbawienia, a Bóg jedynie trochę do tego dodał. Nie. Ich zbawienie było w całości Bożym dziełem. Bóg umożliwił zbawienie Filipianom, posyłając swojego Syna na ziemię. Ponadto sprawił, że Filipianie byli w stanie to zbawienie przyjąć. To się nazywa łaska. Po drugie, czytamy, że zbawienie to dobre dzieło. Zbawienie wyrywa grzesznika z wiecznego potępienia i ruiny życiowej, włącza go do Bożej rodziny i czyni go uczestnikiem wiecznej chwały Bożej. Nie można tego inaczej nazwać jak dobrym zbawieniem. I tak to właśnie Paweł nazywa. I po trzecie, Paweł pisze, że zbawienie jest pewne. Bóg nie rozpoczyna swojego dzieła w grzeszniku, aby potem powiedzieć, no wiesz co, znudziło mi się, albo wiesz co, nie dostajesz. Zmieniłem zdanie na twój temat. Nie wyciąga człowieka z płomieni, zniszczenia tylko po to, żeby go znowu tam posłać z powrotem. Bóg dopełnia swojego dzieła zbawienia. Kończy je tak, jak zaczął. Niejednokrotnie, nie wiem, czy ty też tak masz, ale pamiętam, były takie projekty, do których się zapalałem. Teraz myślę o jednym z takich projektów. Wszystkie terminy zawalone i kiedy o nim myślę, to myślę sobie, och, żeby tylko już tego projektu nie było. Ale z Bogiem tak nie jest. Kiedy Bóg rozpoczyna w twoim życiu, zawsze kończy, zawsze dotrwa wiernie do końca swojego dzieła. Właśnie to przekonanie było źródłem radości apostoła Pawła. Dalej, w wersetach od 9 do 11 czytamy, że Paweł się modli za Kościół Filipi. Dlatego modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzrastała w poznaniu i wszelkim zrozumieniu, abyście umieli rozeznać to, co słuszne i abyście dzięki temu pozostali czyści i nienaganni do dnia Chrystusa, przynosząc owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa na cześć i chwałę Bożą. Na początku listu apostoł z radością wspominał wierzących w modlitwach. O tym czytamy w 4 wersecie. Teraz wymienia 4 prośby, które zanosi w ich imieniu. O co się Paweł modli? W wersecie 9 czytamy, żeby ich miłość obfitowała. Zapytasz, jak to? No przecież właśnie pisał o ich miłości, pisał o swojej miłości i prosi, żeby miłość obfitowała? Tak, Paweł jest rozkochany w swoich braciach i siostrach w Filipii i wie, że oni go kochają całym sercem. To jest cecha charakterystyczna tej wspólnoty, tej koinonii. Nie przeczy temu. Twierdzi jednak, że miłość jest łaską, w której zawsze powinniśmy się rozwijać. Od lat się zajmuję duszpasterstwem małżeńskim, przedmałżeńskim i niestety z przykrością muszę stwierdzić, że wiele dowcipów, które mówią o tym, że na początku małżeństwa mąż mówi żabko, po wielu latach mówi ropucho, jest prawdą, niestety. Widziałeś takie małżeństwa, które rozpoczynają od entuzjazmu, zakochania, od tych wszystkich iskier w oczach, a żeby po kilku latach widzieć to bezbarwne spojrzenie ten zgasły wzrok z bagażem doświadczeń, trudnych doświadczeń za sobą. Paweł wie, że miłość to jest łaska Boża, którą można rozwijać, w której można rosnąć, którą można pogłębiać. Bez względu na to, jak bardzo kochamy, zawsze można kochać bardziej. To jest dar wielu chrześcijańskich małżeństw, że mogą czerpać z tego niewyczerpanego źródła, aby pomnażać, aby pogłębiać, aby poszerzać swoją miłość jeden do drugiego. Paweł prosi Boga, aby obdarował ich szczególnym rodzajem miłości. Mianowicie, aby ich miłość motywowała ich do zdobywania wiedzy i właściwego rozeznania. Nie mówi o ślepej, bezrozumnej miłości. Mówi o miłości, która wyrasta ze zdrowego rozsądku, która jest motywowana prawdą. Filipianie ze swoją skłonnością do szczerego okazywania miłości byliby łatwym celem dla fałszywych nauczycieli, o których Paweł pisze w 3 rozdziale. Są wśród was fałszywi nauczyciele, którzy was pragną zwodzić. Uważajcie, trzymajcie się prawdy. Niech miłość was nie zaślepia. Przestrzegał ich, aby bezkrytycznie nie akceptowali wszystkiego, czego ci fałszywi nauczyciele uczą. Miłość musi się kierować prawdą i zdrowym rozsądkiem. Niestety, model miłości, który jest tak bardzo epatowany, który wylewa się na nas we wszystkich możliwych środkach przekazu, to jest miłość egoistyczna, miłość, która bierze, chce. Czego się z tego uczymy? Również powinniśmy być świadomi tego niebezpieczeństwa ślepej miłości. Nie można mieszać miłości ze zgodą na grzech i tolerancję błędnej nauki. Nikt nie wierzył w szczerość i czystość miłości bardziej od Pawła, a jednak apostoł nie wahał się zganić wierzących za to, że poszli na kompromis. Pamiętacie z listu do Galatów z 2 rozdziału, wersety 11 do 22, do 21? Przeczytam list do Galatów, 1 rozdział od 11 wersetu. Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie pochodzi od ludzi. Nie przyjąłem jej ani nie nauczyłem się od człowieka, ale objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, o tym, jak bardzo prześladowałem Kościół Boży i chciałem go zniszczyć. Wiernością judaizmowi przewyższałem wielu rówieśników w moim narodzie, gorliwie przestrzegając tradycji przodków. Kiedy jednak Bogu, który wybrał mnie w łonie mojej matki i wezwał swą łaską, spodobało się objawić swego Syna we mnie dla głoszenia Ewangelii o nim pośród narodów, wtedy nie szukałem już rady u ludzi. Nie pospieszyłem też do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się przede mną, ale natychmiast skierowałem się do Arabii, a potem znowu powróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później poszedłem do Jerozolimy, aby poznać Kefasa i pozostałem u niego 15 dni. Spośród apostołów nie widziałem natomiast nikogo z wyjątkiem Jakuba, brata pańskiego. Oświadczam przed Bogiem, że w tym, co do was piszę, nie kłamię. Drodzy, apostoł Paweł przede wszystkim kochał rozumną miłością opartą na prawdzie. Dalej Paweł modli się, 10 werset, żeby Filipianie byli w stanie rozpoznać to, co właściwe, abyście umieli rozeznać to, co słuszne. Słowo rozeznać oznacza odróżnić, wyłowić to, co najważniejsze. Chodzi o to, aby nabyć umiejętności przeniknięcia do sedna sprawy w atmosferze miłości. Można oczywiście wykłócać się, ja mam rację, ty nie masz racji, ale można zupełnie w innej atmosferze, do czego nas Paweł zachęca, doszukiwać się prawdy z poszanowaniem innych na fundamencie prawdy i zdrowego rozsądku. Paweł modli się, aby jego czytelnicy, przytłoczeni przeróżnymi problemami i troskami, mogli dojrzeć, jak jest naprawdę, co jest ważniejsze i co zasługuje natychmiastową uwagę. Czym trzeba się teraz zająć? Prosi Boga, aby obdarzył ich umiejętnością podejmowania mądrych decyzji. Dalej, żeby byli szczerzy, bez uprzedzeń. Zobacz do 10 wersetu. Abyście dzięki temu pozostali czyści albo szczerzy. Eilikrines, tam jest takie dziwne słowo. Chciałbym do tego nawiązać chwileczkę. Abyście byli czyści i nienaganni do dnia Chrystusa. To czyści czy szczerzy odnosi się do pojęcia, które pierwotnie oznaczało nieskazitelny albo prostolinijny, uczciwy. Etymologia tego słowa, drodzy, wywodzi się z praktyki życia. Mianowicie w starożytności kupcy, którzy sprzedawali szkło i porcelanę, musieli przemieszczać się z miejsca na miejsce. Nie wszystkie drogi były takie, jak my dzisiaj mamy, a nawet nie były w takim stanie, jak w latach 90. i wcześniej w Polsce. I dlatego dość łatwo było o potłuczenia czy pęknięcia towaru, który kupcy sprzedawali. Niektórzy ci mniej uczciwi często łatali pękniętą porcelanę woskiem. Kupiec, który chciał, aby jego klient był pewny jego uczciwości, swoją porcelanę reklamował jako bez wosku, eilikrines. Tym słowem właśnie apostoł Paweł się posługuje. Chcę, abyście byli bez wosku. Pragnieniem Pawła było, aby postępowanie Filipian było czyste i nienaganne, bez drugiego dna. Paweł nieustannie żył marzeniem o dniu, w którym kiedyś stanie przed obliczem Chrystusa i modli się o to, aby jego kochani Filipianie, stając przed Chrystusem, mogli stanąć z podniesioną głową. Zachęcał swoich czytelników, aby to mieli nieustannie na uwadze. Dalej w 11 wersecie modli się, aby przynosząc owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, mogli w ten sposób uczcić chwałę Bożą. Powołam się tutaj na cytat jednego z wielkich biblistów, William Hendrickson pisze: Paweł modli się, żeby serca i życie Filipian charakteryzował bogaty owoc duchowy, żeby przynosili mnóstwo najpiękniejszych owoców nieba, takich jak miłość, pokój, radość, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, samokontrola. Powołuje się na inny tekst Pawła z Galatów 2:22-23. Dalej Hendrickson pisze, aby dokonywali rzeczy, które będą odzwierciedleniem tych cnót. Czujesz się zachęcony? Czujesz się powołany? Sam Pan Jezus w noc przed swoim ukrzyżowaniem mówił uczniom: ja jestem krzewem winorośli, wy jesteście gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. I konkluduje, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic więc dziwnego, że Paweł przypomina swoim czytelnikom, że będą w stanie przynosić owoce sprawiedliwości tylko zakorzenieni w Jezusie Chrystusie. I widzicie, jak koinonia, uczciwość, wspólne poszukiwanie prawdy i przynoszenie owoców, wszystko to jest zakorzenione w Chrystusie. Zachęca Filipian do tego, co sam wie, że tego rodzaju życie odzwierciedlające cechy życia duchowego prowadzą do prawdziwej radości. One są oparte na właściwym fundamencie. Co z tego wynika dla mnie i dla ciebie dzisiaj? Możemy doświadczać prawdziwej radości i to jest największa wartość, którą osobiście wyciągam z lektury listu do Filipian. To nie jest sfera marzeń. To nie jest jak linia horyzontu. Im bardziej się zbliżasz, tym bardziej się od ciebie oddala. Możesz doświadczać prawdziwej radości, niezależnie od sytuacji, w jakiej ci przychodzi żyć. Jak to osiągnąć? Paweł daje nam kilka cennych rad. Po pierwsze, radość, która rodzi się z zaufania Chrystusowi, bierze się stąd, że skupiamy się na tym, co pobudza nas do wdzięczności. Człowiek bez Chrystusa rzadko jest w stanie to zrobić. Słyszałeś kiedyś malkontenta? Mówisz, o jaka piękna pogoda. On mówi, a widzisz te chmury? Za chwilę będzie padać. Paweł nas zachęca, abyśmy koncentrowali swoją uwagę na tym, co może rodzić poczucie wdzięczności. Jeżeli popatrzymy na apostoła narodów, to moglibyśmy przecież powiedzieć, mógł koncentrować swoją uwagę na trudnych początkach w Filipii, gdy musiał cierpliwie znosić natarczywość opętanej niewolnicy, która przeszkadzała mu jak mogła w ewangelizacji. Mógł rozpamiętywać niesprawiedliwą rozprawę sądową, kiedy wbrew faktom, w oparciu o fałszywe oskarżenia, został skazany na więzienie. Mógł rozpatrywać i rozpaczać nad biczowaniem, które było publiczne, które tak bardzo było upokarzające. Mógł wreszcie rozpamiętywać nad nieszczęściem, jakim było zakucie go w dyby w więzieniu w Filipii. Zamiast tego koncentrował się raczej na pozytywach. Zamiast tego wspominał wierność i oddanie i rozwój duchowy tych, którzy przyszli do Chrystusa, których Chrystus wzmacniał, którzy dojrzewali duchowo aż do punktu, w którym wzięli współodpowiedzialność za misję Pawła i dzielili z nim trudy tej misji. A więc radość zrodzona z zaufania Chrystusowi bierze się stąd, pisze Paweł, że skupiamy się na sprawach, które pobudzają nas do wdzięczności. Po drugie, uczy w dzisiejszym urywku, że radość zrodzona z zaufania Chrystusowi bierze się stąd, że pozwalamy Bogu być Bogiem. Paweł był dogłębnie przekonany, że Bóg dokończy swojego dzieła wśród Filipian, tak jak wśród życia albo w życiu każdego, kto zawierzy mu swoje życie. Bóg zawsze kończy swoje dzieło i to chwalebnie. Nie poprzestanie, aż nie doprowadzi do końca. Co to znaczy dla mnie i dla ciebie? Gdy w swoim życiu przestaniesz odgrywać rolę małego Boga i pozwolisz Bogu, aby w twoim życiu dokończył swoje dzieło, dzieło rozwoju duchowego, aby zmieniał twoje życie z zmartwienia, niepokoju i lęku na radość, prawdziwą radość opartą na zaufaniu Bogu, to nie jest łatwe. To nie jest proste doświadczenie, to nie jest prosty proces, ale jeżeli pozwolisz na to Bogu, doświadczysz tego, do czego zachęca mnie i ciebie Paweł, oparcia swojego życia na źródłach prawdziwej radości. Zostaniesz obdarowany, zaczniesz doświadczać prawdziwej radości i pokoju. Wszystko, czego nam trzeba, to wdzięczna modlitwa za Boże obietnice, które nam darował, koncentrowanie się na tym i uchwycenie się tego, co Bóg daje. Pozwól, aby w twoim życiu Bóg był Bogiem. Przestań być centrum świata. Po trzecie, Radość zrodzona z zaufania Chrystusowi rodzi się tam, gdzie dzielisz się miłością z innymi. Miłość to jest dziwna wartość. To jest dziwne doświadczenie, to jest dziwny dar. Mnoży się wtedy, jeżeli dzielimy się z innymi. Pomogą nam w tym dwa proste pytania. Pierwsze, komu mam okazywać miłość? A drugie pytanie, równie proste, jak najlepiej, jak najmądrzej ją wyrazić? Każdy rodzic wie, że miłość do dziecka powstrzymuje mnie od dawania dziecku wszystkiego, co dziecko chce. Miłość najczęściej oznacza, że dajemy dziecku to, czego ono naprawdę nie chce. Ale my wiemy, że to jest najlepsze dla dziecka. Bo dajemy to, co dziecko najbardziej potrzebuje. Tak samo jest w stosunku do najbliższych, tak samo jest w stosunku do przyjaciół, tak samo jest w stosunku do współwierzących. Musimy kierować się zdrowym rozsądkiem i miłością, aby zaspokajać potrzeby innych w miłości. Jak ci z tym idzie? Czy czasem powstrzymuje cię to od okazywania prawdziwej miłości tylko dlatego, żeby nie zepsuć stosunków między nami? Nie jesteś w stanie do końca powiedzieć prawdy, żeby kogoś nie urazić? Jesteś ofiarą okoliczności, czy raczej zakorzeniłeś się w Chrystusie, który jest niewyczerpanym źródłem prawdziwej radości w twoim życiu? Jeśli tak, podaj ją dalej. Rozdawaj tę miłość hojnie. Ja wiem, to kosztuje, ale to przynosi podwójny benefit. Rozdawaj tę miłość hojnie, bo twoje otoczenie niczego bardziej nie potrzebuje jak prawdziwej miłości, która prowadzi do prawdziwej radości. Skłońmy nasze głowy w modlitwie. Bez zawierzenia swojego życia Chrystusowi nie jesteś w stanie w ogóle podjąć decyzji, do których zachęca nas dzisiaj apostoł Paweł. Fundamentem prawdziwej radości jest życie w Chrystusie. Teraz jest najlepszy czas, ażeby powiedzieć: Panie, jestem bez Ciebie bezradny. Jestem skazany na okoliczności i na meandry życia. Wejdź do mojego serca, zapraszam Cię. Przemień moje życie. A jeżeli jesteś dzieckiem Bożym i pewne rzeczy powstrzymują Cię przed tym, aby okazywać innym miłość, to poproś Pana, aby pokazał, co musi zmienić mocą swojego Ducha Świętego, abyśmy mogli żyć w tej koinonii, tej niewyobrażalnej, wspaniałej, cudownej wspólnocie, która tylko jest możliwa w Chrystusie. Panie, dziękuję Ci za to wszystko. Amen.